Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Mieliśmy miesiąc przerwy od błogosławieństw. Mam nadzieję, że nie od życia nimi, tylko od słuchania o nich ze względu na temat o odpustach. Ale to był bardzo ważny temat. A dzisiaj kolejne błogosławieństwo. Idziemy w takiej kolejności, w jakiej mamy je podane przez Pana Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza. Czyli dzisiaj błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I mogłoby się wydawać, że to takie błogosławieństwo dotyczące sprawiedliwości tak najbardziej dotyczy spraw społecznych, bo to w społeczności jest najwięcej niesprawiedliwości. Ale pamiętajmy, że my rozważamy kwestię sprawiedliwości i to, co nam powiedział Pan Jezus w formie błogosławieństwa. A Jezus błogosławieństwa mówi do swoich uczniów. Do swoich uczniów. I to jest bardzo ważne. I jeszcze do tych, którzy chcą słuchać. Nie? Bo jak jest początek, te pierwsze zdania w 5 rozdziale Mateusza, zanim Jezus wypowiada błogosławieństwa, tam Mateusz pisze taki wstęp, że Jezus usiadł na górze, a kiedy przybliżyli się do Niego uczniowie, wtedy dopiero zaczął nauczać. To taki ciekawy obraz i bardzo ważny. Najpierw, żebyśmy powiedzieli o błogosławieństwie sprawiedliwości, może warto najpierw zwrócić uwagę na to, co jest powiedziane przed słowem sprawiedliwi. Czyli ci, którzy łakną i pragną. Czyli są zgłodniali czegoś. Nie? Łaknienie, pragnienie, łakniemy napoju, pragniemy pokarmu. Ale też możemy łaknąć i pragnąć czegoś jeszcze znacznie więcej niż tylko napój i pokarm. Bo człowiek może mieć w sobie pragnienia, to się tak ładnie nazywa, wyższe. Czyli pragnienia duchowe. I generalnie nieszczęśliwy jest człowiek, który w ogóle nie ma pragnień. Bo kto nie ma pragnień, ten się już nie rozwija. Kto nie pragnie czegoś, ten bardzo szybko może popaść w depresję, w taki uwiąd życia. Może być starcem za młodu, mieć stare serce, bo serce, które nie pragnie, się szybko starzeje. Jest tylko teraz pytanie, czego pragniemy? Generalnie, jeżeli jest w nas pragnienie Boga, to po pierwsze jest to wielka łaska, za którą należy dziękować, a po drugie znaczy to, że jednak podejmujemy w swoim życiu współpracę z łaską Bożą. Bo kiedy człowiek współpracuje z łaską Bożą, czyli w taki prosty i zwyczajny sposób, stara się wieść życie zgodne z Bożymi przykazaniami, karmić się Bożym Słowem i sakramentami, to w tym momencie pragnienia się w człowieku rozwijają. One wzrastają. I nieważne, czy nazwiemy to, że pragniemy o czymś, czegoś, co jest związane z Panem Bogiem, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, marzę o tym, żeby się dostać do nieba, a ktoś inny na to słowo marzę się oburzył. Nie są ważne słowa. Ważne jest to, co w sobie nosimy. Natomiast jeżeli w człowieku nie ma takich pragnień, no to znaczy, że albo nie ma łaski wiary, albo coś w swoim życiu duchowym zaniedbał. Albo dokonała się taka dziwna wymiana, kiedy człowiek pragnienie pomylił z dążeniem do przyjemności. Przyjemność nas nie zaspokoi. Przyjemność wzbudzi jeszcze większy głód. Natomiast szczęście dają nam właśnie te większe, te głębsze pragnienia, które prowadzą nas do ich zrealizowania. Natomiast takie dążenie do przyjemności, taki hedonizm nigdy nie zrodzi szczęścia. Zawsze zrodzi egoizm. I tu trzeba mieć tego też taką głęboką świadomość. Poza tym, kiedy człowiek odchodzi od głębszych pragnień, a przechodzi na poszukiwanie szczęścia bez względu na to, z jakiego to się dzieje powodu. Czy z powodu tej nieszczęsnej pomyłki, czy z powodu tego, że jest jakoś w życiu zagubiony, to zawsze trzeba pamiętać, że to doprowadzi do nihilizmu i do kompletnego braku wiary albo do utraty wiary, do zagubienia się w wierze. I nigdy nie da szczęścia, a my mówimy o błogosławieństwach, czyli o tej drodze, tej drabinie do szczęścia. Warto też, kiedy mówimy o pragnieniu, o tym łaknieniu, w końcu Pan Jezus sam używa tych słów, przyjrzeć się temu, czego pragnął Pan Jezus. Jakie były Jego pragnienia? Czego On łaknął i pragnął? Najprościej jest czytać wtedy Ewangelię i od razu natrafimy na słowa, że Jezus mówi, że pragnie wypełnić wolę Ojca. Tak, że Jego pokarmem jest wypełnienie woli Ojca. Czyli czymś, co nie tylko Go nasyca, ale daje w ogóle siłę, też taką siłę witalną. No bo pokarm jest po to, żeby żyć. Chyba, że ktoś się znowu pomyli i je po to, żeby mieć przyjemność. Ale to jest pomyłka, bo jemy po to, żeby żyć. I teraz warto też zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus temu swojemu pragnieniu podporządkował wszystko w swoim życiu. Całego siebie. To jest też takie piękna wskazówka dla nas. I ktoś nie wie, co ma robić, jakie wybory podejmować, to spojrzeć na Jezusa, który spełnia to swoje największe pragnienie. Już wszystko wtedy wiadomo. Wczoraj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków: patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Więc warto spojrzeć również w tej kwestii pragnień i tego, co Jezus robi. Ale jeżeli Jezus pragnie spełnić wolę Ojca, to jednocześnie pragnie dawać miłość. I pragnie do tego stopnia, że pozwala się ukrzyżować. A na krzyżu woła: pragnę, bo pragnie, żeby się ta miłość rozlała na nas wszystkich. I teraz, jeżeli ktoś z nas odczuwa w sobie taki głód, takie pragnienie, żeby właśnie ta miłość Boża rozlewała się na świecie, żeby samemu wzrastać w tej miłości, żeby inni w tej miłości wzrastali, to jest właśnie uczestnictwo w walce Jezusa, w tym Jego pragnieniu, które ostatecznie jest pragnieniem największej sprawiedliwości w wymiarze Bożym. Takiej sprawiedliwości, której celem jest uświęcenie, usprawiedliwienie i zbawienie. Więc jeśli jest w nas pragnienie życia na wzór Jezusa, i pragnienie, aby Jego miłość rozlewała się na świecie, mamy udział w Jego sprawiedliwości. Choć nieczęsto pewnie tak to nazywamy. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy współpracujemy z Jezusem, uświęcamy siebie, ale uświęcamy też innych. Bo każde dobro duchowe, które czynimy, każda ofiara miłości, każda modlitwa wpływa na cały świat. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie? Może nawet nie bardzo sobie zdawajmy, żeby nas pycha nie uniosła w niewłaściwe zakątki świata albo własnej duszy. Ale po prostu trzeba kochać i czynić dobro, a Jezus się tym dobrem zajmie, da komu trzeba. Ale przez to będzie wzrastała ta Boża miłość, ta Boża sprawiedliwość. I już przez to mamy udział w tej Bożej sprawiedliwości. I dlatego te nasze pragnienia, takie Boże, powinny być proste. Na tyle, na ile jestem w stanie, takimi środkami, takimi sposobami mieć swój udział w szerzeniu Królestwa Bożego. I ten udział może być naprawdę bardzo różny. Dzisiaj takie miałam piękne spotkanie u siebie w klasztorze z jedną siostrą, która ma już 90 lat, a ciągle jeszcze sprząta, tam różne rzeczy w tym domu robi, bo chce, nikt jej do tego nie zmusza, ale chce. No i wczoraj wieczorem, kiedy wychodziłam z domu, miałam prelekcję dla Akademii, dla rodziców i poprosiłam siostrę o modlitwę w intencji tego spotkania. No i ona mówi, tak, tak, pomodlę się, bo ty tam jedziesz Pana Jezusa głosić, to ja się oczywiście pomodlę. A dzisiaj, bo coś tam schodziłam, patrzę, siostra bierze narzędzia odpowiednie do tego, żeby zmyć korytarz. I mi mówi, zobacz Uleczka, to jest moja prelekcja, to jest mój wykład dla Pana Jezusa. I to jest piękne. To jest naprawdę piękne. I zawsze sobie wtedy myślę, kto dla Pana Jezusa czyni więcej, ona czy ja? Tego oczywiście nie zmierzymy. Ale ta jej cicha ofiara, zrobiona z taką miłością, z taką wiarą, myślę, że może przynosić o wiele, wiele więcej owoców niż najpiękniej powiedziana jakaś prelekcja. Bo ona to czyni z piękną miłością, z piękną wiarą. Nie? Taki cichy, ukryty apostoł. I kiedyś usłyszałam takie określenie, że człowiek żyjący sprawiedliwością jakby buduje taką piramidę raju. I taki jakiś myśliciel, niestety nie pamiętam jaki, bo ja czasem sobie zapiszę cytat, a moja stara głowa zapomnie zapisać z kogo to. Ale w każdym razie kiedyś zapisałam sobie taki cytat. Temu, kto wzniósł się na pierwsze poziomy rajskiej piramidy swojej duszy, a te pierwsze poziomy to są poprzednie błogosławieństwa, bo to się odnosi do błogosławieństwa wypowiedź, nic ziemskiego, przemijającego i marnego nie może już nasycić. Taki człowiek patrzy na świat Bożymi oczami, rozumuje Bożym rozumem i szuka Bożej sprawiedliwości. Pod sprawiedliwością rozumie się tutaj prawdę i porządek, takimi, jakimi zostały objawione i przekazane przez Pana. Prawda o Stwórcy i prawda o świecie. Prawda o człowieku, prawda o celu, prawda o drodze. Prawda oznacza wewnętrzny porządek i zewnętrzny porządek. Porządek w duszy i porządek w ciele i w całym społeczeństwie. We wszystkim porządek. To jest prawda i to jest sprawiedliwość. Inaczej to Pan Jezus potem powiedział, oddajcie Bogu to, co należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara. I wrócę jeszcze do pierwszej myśli, którą powiedziałam. Błogosławieństwa nie dotyczą wszystkich ludzi na świecie. Dotyczą uczniów Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział tak dosyć mocno, że na tyle jesteś uczniem Jezusa, na ile żyjesz błogosławieństwami. No ale sam Pan Jezus daje te błogosławieństwa jako kodeks Królestwa Bożego, nie? Musimy też mieć taką pamięć o tym, że na świecie istniała, istnieje i póki Pan Jezus nie przyjdzie na ziemię po raz drugi, będzie istnieć niesprawiedliwość. Nie żyjemy w świecie idealnym. Możemy o nim marzyć. Owszem, powstawały różne utopijne idee Państwa Bożego na przykład. Ale żyjemy w świecie, w którym istnieje niesprawiedliwość. A jednak uczeń Jezusa ma być osobą sprawiedliwą. I to dążenie do sprawiedliwości w świecie niesprawiedliwym jest swego rodzaju krzyżem. Ale Pan Jezus mówi nam, że krzyż mamy brać każdego dnia. I co tutaj jest ważne? Ważne jest to, że jakby z natury człowiekowi jest łatwiej zmagać się z przeciwnościami zewnętrznymi, niż walczyć z sobą samym. Naprawdę, łatwiej jest, nie wiem, pójść na jakiś marsz, manifestację i wykrzyczeć coś. Ale o wiele trudniej jest być samemu do końca sprawiedliwym, również względem tych, którzy wobec mnie są niesprawiedliwi. I czasem nasz błąd polega na tym, że oczekujemy od tego świata, że on się stanie sprawiedliwy, to wtedy ja też będę sprawiedliwa. I ten błąd bierze się z tego, że często mylimy porządek moralny z porządkiem społecznym. I my musimy sobie też uświadamiać to, że my nie żyjemy w państwie wyznaniowym. Żyjemy w państwie świeckim. Ale w tym państwie świeckim, które kieruje się innymi zasadami, nas obowiązuje porządek moralny naszej wiary, związany z naszą wiarą. I tego cudowny przykład mamy w życiu pierwszych chrześcijan. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie, jakkolwiek żyli w totalnie niesprawiedliwym społeczeństwie, bardziej jeszcze niesprawiedliwym niż nasze, bo na przykład powszechnie akceptowane było niewolnictwo. Oni nie robili marszy protestacyjnych. Nie występowali wręcz przeciw porządkowi tego świata. Nawet zachęcali niewolników, żeby byli apostołowie, żeby byli posłuszni swoim panom. A jednak chrześcijanie ten świat przemienili. Nie dlatego, że protestowali, tylko dlatego, że żyli inaczej. I w świecie, który był głęboko nieprawy i niesprawiedliwy, oni żyli w sposób prawy i sprawiedliwy. I zadziałali, tak jak Pan Jezus nam mówił w Ewangelii, jak ten zaczyn w cieście. Przemienili całe to ciasto tego świata. Nie? Kiedy Rzymianie mordowali dzieci, noworodki, było nawet takie miejsce, gdzie wyrzucali takie noworodki, jak się rodziły słabsze czy chore. Chrześcijanie chodzili, pilnowali tego miejsca, zabierali, ochraniali to życie, wychowywali. Nie? Wśród chrześcijan nie było domów publicznych, nie było rozpusty. I oni tym przemienili to społeczeństwo, a nie protestem. Owszem, są sytuacje, gdzie w imię sprawiedliwości Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że coś jest niesprawiedliwe i nieuczciwe i czasem trzeba wyjść na ulicę i też to powiedzieć publicznie. Ale to jest tylko pewien drobny element. Najistotniejsze jest to, co ja niosę w sobie i jakie jest moje życie i na ile ja sam jestem człowiekiem prawym i uczciwym. Tak ładnie powiedział to papież Franciszek, że Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie. A co przyciągało do pierwszych chrześcijan? Zobaczcie, jak oni się miłują. Może lepiej, żeby od tej strony nikt nie patrzył na Kościół teraz? Bo ile jest kłótni w samym Kościele? Czym jest więc sama sprawiedliwość i jak ją realizować? Po pierwsze musimy sobie przypomnieć, bo mówiliśmy już o cnotach kardynalnych, tutaj mieliśmy taki cykl, o ile dobrze pamiętam, że sprawiedliwość jest właśnie cnotą kardynalną, czyli taką, z której wynika wiele innych cnót. Nie? Pamiętamy kardist, zawias, tak? Ta brama na tych czterech zawiasach. Sprawiedliwość wymaga między innymi takiej cnoty rozumności, zastanowienia się, wolności od różnego rodzaju wpływów, takiego nacisku otoczenia, czy nawet społecznego, wolności od lęków, od opinii innych, od różnego rodzaju własnych przywiązań. Bo tylko człowiek, który ma wolne serce, będzie umiał być sprawiedliwy, czyli oddać każdemu to, co się jemu słusznie należy. Każdemu to, co się jemu słusznie należy. Każdemu, to znaczy bez względu na to, czy go lubię, czy nie lubię. Czy jest z tej partii, czy z tamtej. Czy chodzi do kościoła, czy nie chodzi. Bez względu. To, co się słusznie należy. I tu znowu musimy sobie przypomnieć taką podstawową rzecz, że jedyny sprawiedliwy to jest Chrystus. I dlatego musimy poznawać Jego pragnienia i sposób, w jaki Jezus jakby przeżywał sprawiedliwość i w jaki żył sprawiedliwością. Nie? Tak jak mówiliśmy, nigdy nie było i nie będzie idealnego systemu prawa. Jezus też nie żył w idealnym społeczeństwie, ani w idealnym państwie. Ale zauważmy, że Pan Jezus jako człowiek zachowuje zarówno prawo stanowione, czyli prawo państwowe, tak? I to znamy tę historię z tym pieniążkiem połkniętym przez rybkę, kiedy Pan Jezus tłumaczy: oddajcie Bogu to, co należy do Boga, Cezarowi to, co należy do Cezara. A co, nie wiedział Pan Jezus, że Cezar jest okupantem? Nie sądzę, że nie wiedział, nie? Doskonale to wiedział. A jednak. A drugie, Pan Jezus też zachowuje prawo religijne. Sam mówi w kazaniu na górze, że nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. Ale ktoś z was może powiedzieć: no nie, nie, siostro, coś ci się dzisiaj tutaj lekko pozajączkowało. No bo jak Pan Jezus wypełniał prawo, skoro uzdrawiał w szabat? Jak wypełniał prawo, jak pozwalał łuskać kłosy w szabat? No przecież to była robota, nie? Zgodnie z przepisami prawa faryzeuszy. To wypełniał prawo, czy nie wypełniał? Wypełniał. Tylko Pan Jezus wypełniał przede wszystkim ducha prawa. Ducha prawa. A duch Bożego prawa zawsze staje w obronie człowieka. Zawsze. I zauważmy, że Pan Jezus zawsze stawał w obronie człowieka. Łącznie z Judaszem Pan Jezus nikogo nie potępił. Nikogo. Nie powiedział kobiecie grzesznej, że nie zgrzeszyła. Nie? Kitu jej nie wciskał. Ale powiedział idź i nie grzesz więcej. Ja ciebie nie potępiam. Nie? Kiedy Zacheusz chciał wynagrodzić swoje nieprawe, niesprawiedliwe życie i mówił, że to wszystko wynagradza, oddając pieniądze. Nie powiedział Pan Jezus, nie rób tego. Ale po drodze mu nie wygarnął, jesteś złodziejem i oszustem. W ogóle tu nie zaczynaj, bo nie mamy o czym gadać, nie? Z taką przeszłością, to tam spadaj, Zacheusz, z tego drzewa. Zawsze w obronie człowieka. I taka jest idea prawa. Prawo generalnie ma bronić człowieka. Ale też musimy pamiętać o tym, że prawo może też człowieka zabić, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I Pan Jezus został zabity w imię prawa. I to w imię prawa religijnego. Bo prawo religijne mówiło, że ten, kto publicznie zbluźni, zasługuje na śmierć. A Jezus został oskarżony o to, że jest bluźniercą, albowiem mówił o sobie, że jest Synem Bożym. W imię prawa został okrutnie zamordowany ten, który w doskonały sposób wypełnił prawo. To jest paradoks. Ale świat jest pełen takich paradoksów. I my się też będziemy z tymi paradoksami w naszym życiu spotykać. Ale czy to sprawiło, że Pan Jezus przestał być sprawiedliwy? Czy to sprawiło, że zadziałał na niekorzyść człowieka? Nigdy. Bo nawet kiedy Jezus był ukrzyżowany i cierpiał te straszne katusze, patrząc na tych, którzy zadawali mu ból, którzy go zabijali, odbierali życie w imię prawa, Jezus usprawiedliwiał. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego Jezus jest jedynym sprawiedliwym. Bo tylko On tak się zachował i tylko On tak umiał. Ale nie zapominajmy o tym, że Jezus uczynił to jako człowiek. W człowieczeństwie, w ludzkiej naturze. Więc pokazuje nam, że i dla nas w relacji z Nim taka sprawiedliwość jest dostępna. Bo Jezus tego nie wykrzyczał jako Bóg z góry, tylko jako cierpiący człowiek na krzyżu. A dlaczego jeszcze to było możliwe? Dlatego, że Pan Jezus nigdy nie walczył o nic dla siebie. On nie walczył o sprawiedliwość dla siebie. Ale zawsze dla innych. Zawsze dla innych. I zawsze usprawiedliwiał. I niezwykła jest w tym kontekście scena, kiedy lud wybiera Barabasza zamiast Jezusa. Warto sobie tę scenę przemodlić, przemedytować właśnie pod tym kątem też sprawiedliwości. Kiedy człowiek rzeczywiście zapomina o sobie, a zaczyna zabiegać o sprawiedliwość dla innych, o miłość dla innych, staje się coraz bardziej podobny do Boga, bo wtedy wybiera raczej dobro drugiego niż swoje. Tak jak zawalczył na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe w Oświęcimiu. On zawalczył o dobro drugiego człowieka, dobro najwyższe, czyli życie. I na koniec kilka wniosków praktycznych, żeby rozważania nie były teoretyczne. Co to w praktyce, w takiej codziennej, zwyczajnej, prostej, znaczy żyć sprawiedliwie? To znaczy na przykład solidnie, z całkowitym oddaniem wypełniać swoje obowiązki. W pracy, w domu, w rodzinie. A jak wygląda w pracy, to wiemy. To nawet papieże wiedzą. Kiedy był papieżem Jan XXIII, jakiś dziennikarz, który przeprowadzał z nim wywiad, zadał mu pytanie. Ojcze Święty, ile osób pracuje na Watykanie? Na co papież odpowiedział? Myślę, że połowa. Był wielkim realistą. Wielu ludzi w pracy robi wszystko poza pracą. Czyli komórka, screeny, rozmowy. To jest głęboka nieuczciwość. Marnowanie czasu jest nieuczciwością, jest nieuczciwe. Więc kiedy robimy rachunek sumienia, bez względu na to, ile mamy lat, i tu by moja siostra 90-letnia podpisała się dwiema rękami i nogami pod tym, trzeba jednak patrzeć na to, jak się czas wykorzystuje. I to jest pierwszy punkt. To jest sprawiedliwe. Dobrze wykorzystać czas. Dalej. Czy tak zwyczajnie i po prostu jestem uczciwy? Nie? To tak w takich prostych rzeczach, nie? Że nawet jednego przystanku nie podjadę bez biletu. Nie? Że niczego nie zrobię, bo wiecie, my mamy jeszcze taką często mentalność postkomunistyczną. Nasze to znaczy moje. Wspólne to znaczy moje, czyli mogę wszystko sobie wziąć. Nie? Młodsze pokolenie może już mniej, ale za to są cwaniakami, że wszystko tam wyssają, co się tylko da. Tu chodzi o taką prostą uczciwość. Prostą. Też właśnie w takich materialnych rzeczach. Dalej też chodzi o to, żeby nie bać się wyrażać sprzeciwu wobec kłamstwa i niesprawiedliwości. Kiedy na przykład widzę, że ktoś jest traktowany niesprawiedliwie, to trzeba umieć to powiedzieć. Tylko z kulturą, z miłością. Ale umieć to powiedzieć. Dalej kwestią sprawiedliwości jest bycie wrażliwym, szczególnie na potrzeby biednych. Bo sprawiedliwość nie pozwala na to, że jedni gromadzą wszystko, a inni nie mają nic. I tutaj bardzo widać w tej dziedzinie to, co mówiłam o tym, że świat jest niesprawiedliwy. No bo na świecie dzieje się tak, że 20% ludzi z krajów bogatych zużywa pozostałych 80% jeszcze zasobów i dlatego ciągle na świecie są ludzie biedni, głodni, ciągle na świecie umierają i dzieci, i dorośli z głodu. Ludzie nie mają dachu nad głową, nie mają lekarstwa, tego, co jest najbardziej potrzebne do życia, gdzie ta część, akurat żyjemy w części społeczeństw bogatych, z dobrobytem, no ma wszystko. I sprawiedliwość będzie wymagała od nas bardzo głębokiej autorefleksji i przemyślenia też wielu kwestii. Na przykład takiej kwestii, że Bóg powołał mnie do życia w miejscu i w kraju, w którym nie doświadczam głodu i skrajnego ubóstwa. No bo nie doświadczamy tego, taka jest prawda. Nawet jeżeli nam jest czasami ciężko dociągnąć od 10 do 10, czy tam kiedy te pieniążki przychodzą, ale nie ma takiej sytuacji, że po 2-3 dni nie ma co do garnka włożyć, kompletnie nic. Albo że z głodu musimy jeść tylko jeden raz dziennie, jak na przykład często jedzą dzieci w Afryce. I trzeba sobie zadać takie pytanie w duchu właśnie poczucia sprawiedliwości. Co to dla mnie znaczy i czy to przypadkiem nie znaczy, że jednak muszę się dzielić tym, co mam? Może warto pomyśleć na przykład o takiej adopcji serca dziecka z Afryki na przykład. To się co miesiąc czy tam raz na rok wpłaca jakąś sumę, czasami wcale niedużą. A dziecko wtedy chodzi do szkoły i w tej szkole dostaje posiłek. To jest ogromnie wiele. Bo potem czasami wraca do domu, wiem co opowiadają nasze siostry, że potem na przykład wraca do domu i ono już kolacji nie je, bo już zjadło w szkole, a ta kolacja jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia dla reszty rodziny. I to nie są wymyślone sytuacje i historie z innej epoki. To się dzieje teraz. Nie? I ja powiem szczerze, że czasami jak słyszę takie opowieści o tym, że ktoś, i to nie z zagranicy, z Polski, kupuje sobie na przykład samolot albo helikopter za ileś tysięcy, przepraszam, milionów, nie? A wiem na przykład, jak misjonarze troszczą się o to i próbują znaleźć pieniądze, prawie spod ziemi wykopać, żeby sprowadzić mleko specjalnie przygotowane do odżywiania zagłodzonych dzieci, no to coś mi w sercu płacze, nie? My nie mamy milionów, helikopterów nie kupujemy. Może nie będziemy pomagać tym, którzy są w Afryce, ale warto sobie takie pytanie od czasu do czasu stawiać, nie? Święty Jan Chryzostom pisał kiedyś takie mocne słowa, że nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi, to znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Sprawiedliwość to też troska o szeroko rozumiane dobro drugiego człowieka. Szeroko rozumiane. Może czasem nawet jak coś komuś pożyczymy, a widzimy, że ten człowiek boryka się z wielkimi trudnościami. Może czasem trzeba jej jakiś dług darować. Teraz jest rok jubileuszowy. Sprawiedliwość zawsze jest przyjaciółką miłosierdzia. Nie? Może dlatego następne błogosławieństwo to będzie miłosiernie. Sprawiedliwość też wymaga wynagrodzenia krzywdy. Nie takich prostych rzeczy, naprawdę prostych rzeczy. Nie. Ktoś kiedyś opowiadał, że gdzieś tam zaparkował autem, ktoś inny parkował obok, auto zarysował. No i ten człowiek z takim podziwem mówił o tym, że ta osoba, która zarysowała auto, musiała odjechać, ale za wycieraczką zostawiła karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i informacją, że to wszystko wynagrodzi i tak dalej. I z jednej strony tak, można się tym zachwycić, bo to jest piękne, a z drugiej strony tak powinno być na co dzień, bo tego wymaga sprawiedliwość. Nie? Prosta, zwyczajna sprawiedliwość. Jak coś komuś zniszczę, no to powinienem to naprawić. Też bardzo ważne jest równe traktowanie wszystkich ludzi. Czyli to tak na przykład było widać w szkole, nie? Że na przykład dzieci w klasie, nie? Zawsze był podział na takie milusińskie i takie, które krwi napsuły. Nie? I już się nie traktowało równo. Albo się etykietowało, nie? Na zasadzie, a tam Jasiu Kowalski, no wiadomo, jak ktoś coś przeskrobał, to Jasiek Kowalski z szóstej C, nie? A Jasiek Kowalski był akurat w tym momencie Bogu Ducha winien. To jest nierówne traktowanie. To jest brak sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest też takim pojęciem bardzo, bardzo szerokim. I zwyczajnie trzeba prosić Ducha Świętego o takie rozeznawanie tego, czy coś, co robię, jest rzeczywiście sprawiedliwe. Nie? Ale żebyście się nie martwili, że o sprawiedliwości dziś za mało, że jeszcze czegoś nie rozumiemy, to na pocieszenie przypomnę, że o sprawiedliwości będziemy mówić jeszcze raz. Bo tylko sprawiedliwość jest dwa razy poruszona w błogosławieństwach. I ostatnie błogosławieństwo mówi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Więc do tematu sprawiedliwości na pewno jeszcze wrócimy. A tylko jeszcze na koniec. Bo kiedy dzisiaj czytaliśmy błogosławieństwo, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. I to jest święte słowo. Bo tylko życie prawe, w pełni uczciwe, ofiarne, takie oddane, pełne życzliwości i dobroci nasyca. Bo do szczęścia nie jest nam potrzebna góra złota, nie wiadomo jakie uznanie, nie wiadomo jakie tam zaszczyty. Jest nam potrzebny pokój wewnętrzny i głębokie poczucie sensu i wartości. Tego, że moje życie ma głęboki sens, bo jest w pełni wartościowe. A jak człowiek żyje w sposób prawy i uczciwy, to jego życie jest w pełni wartościowe. I błogosławieństwem, czyli tym szczęściem, które nasyca, jest świadomość, że jestem uczniem Jezusa. Najlepszą uczennicą była Matka Boża, dlatego mogła wyśpiewać Magnifikat. To jest jej opowieść o pełnym nasyceniu Bożym błogosławieństwem. Więc na koniec jej oddajmy wszystkie nasze sprawy, wszystkich ludzi, nas samych. I też mam prośbę, żebyśmy pomodlili się teraz również za moje trzy współsiostry. Tak Pan Bóg jakoś prowadzi naszą wspólnotę, że przez 3 tygodnie mamy w sobotę 3. pogrzeb. Przez 3 tygodnie nam zmarły 3 siostry. Siostra Alicja, siostra Danuta i teraz siostra Krystyna. Więc polecając Matce Boże wszystkie wasze sprawy, wszystkich, których omadlacie, też polecajmy te nasze zmarłe siostry. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.